Kochani, chciałbym dzisiaj kontynuować temat bohaterów wiary i po takim zaburzeniu chronologii wskazanej przez list do Hebrajczyków. Jak pamiętacie, być może jakiś czas temu mówiłem o Ablu i o tym, jak jego ofiara podobała się bardziej Bogu. Posłuchaj głosu Abla. Mówiliśmy o Henochu, jak chodzić z Bogiem. Później mówiłem także o Jeremiaszu, jak wygrać wewnętrzną walkę. Ale chciałbym wrócić do tego porządku, który znajduje się w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale i powiedzieć dzisiaj o postaci, która może wydaje się nam dosyć dobrze znana, a ja spróbuję na nią spojrzeć tak na świeżo również dla samego siebie i podzielić się może cząstką tej prawdy, która dotyczy życia tej postaci. List do Hebrajczyków, 11 rozdział i 7 werset. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary. I pierwsza Mojżeszowa, 6 rozdział, przeczytamy ten fragment biblijny, który mówi o budowaniu arki przez Noego, od wiersza 8 do 18. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Oto dzieje rodu Noego. Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I zrodził Noe trzech synów, Sema, Hama, Jafeta, ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł tedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak. Długość arki niech wyniesie 300 łokci, szerokość 500 łokci, wysokość 30 łokci. Zrobisz w arce dno, okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory. Inny przekład mówi dolny, wyższy i najwyższy pokład. Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą ustanowię przymierze moje. I wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą. Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica. Z ptactwa według rodzajów jego, z bydła według jego rodzajów, z wszelkiego płazu ziemnego według jego rodzaju, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu. Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Jest jeszcze jeden fragment, który odczytamy. To jest pierwszy list Piotra. Ten fragment nawiązuje również do obrazu arki, ale przedstawia je w takim świetle już nowego przymierza. 18 werset 3 rozdziału i dalej. Gdyż Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Amen. Nasz Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby nas zbawić. Obraz arki używa Piotr w swoim liście, żeby zobrazować nam, na czym polega zbawienie. Oczywiście wiemy w nauce chrześcijańskiej, że sam chrzest nie zbawia, jest tutaj ta symbolika wody, ale zbawia Jezus Chrystus. Łaska nas zbawia. Łaską zbawieni jesteście, przez wiarę przyjmujemy to zbawienie. Chrzest jest cudownym też znakiem, który pokazuje to wszystko, co czyni Chrystus z naszym życiem. Ale dzisiaj nie o chrzcie. Dzisiaj chciałbym zatytułować swoje przesłanie w taki oto sposób, nawiązując do tego, co zbudował Noe. Chciałbym mówić o łasce Bożej, o łasce, która nas zbawia, o łasce, która nas zaprasza pod swój dach, o łasce, w której możemy chodzić w niespokojnych okolicznościach życia, bez względu na to, czy znajdujesz się dzisiaj na najniższym, średnim, czy tym najwyższym pokładzie. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć, zatytułować to przesłanie w ten sposób. Okno z widokiem na niebo. Okno z widokiem na niebo. W arce, którą zbudował Noe, były trzy pokłady. Ta arka była szczególnym rodzajem apartamentu, do którego został zaproszony Noe i jego rodzina. Jeżeli wydaje ci się, że to miało coś wspólnego ze statkiem wycieczkowym albo z luksusowym jakimś pojazdem, to się głęboko mylisz. Jeżeli wydaje ci się, że dostał bilet do rejsu wypoczynkowego, w którym płynął jachtem, czasami wychodził na pokład i się opalał razem ze swoją małżonką, to się głęboko mylisz. Jeżeli wydaje ci się, że to wszystko wyglądało w ten sposób, że świeciło piękne słońce, jak ostatnio zresztą w Łodzi, i tylko ta poranna bryza morska orzeźwiała go, to się głęboko mylisz. A jednak ta niepozorna łódź, a raczej coś, co naukowcy, bibliści po sprawdzeniu wszystkich tych biblijnych terminów próbują przyrównać bardziej do ogromnej skrzyni pływającej niż do łodzi, dość topornej, dość kanciastej, a jednak to mało atrakcyjne miejsce z trzema pokładami. Komentarze żydowskie mówią, że na najwyższym było miejsce dla ludzi, na środkowym dla zwierząt, a na dole miejsce na nieczystości. To miejsce z trzema pokładami było miejscem, w którym objawiała się łaska Boża zbawienna dla Noego, dla jego rodziny. Ale czytamy w liście Piotra, Bóg zapraszał i cierpliwie czekał, bo jego serce, jego łaska jest zbawienna dla wszystkich. Wszystkich, którzy uwierzą, wszystkich, którzy przyjdą, wszystkich, którzy schronią się pod tym dachem. Chciałbym dzisiaj powiedzieć ci, bracie i siostro, że niezależnie od tego, jak się czujesz, będąc pod tym dachem Bożej łaski, na jakim etapie życia jesteś, co ci aktualnie dolega lub nie dolega, chciałbym dzisiaj ci powiedzieć, pamiętaj o oknie, które Bóg kazał umieścić Noemu. Różne przekłady różnie to oddają, mówią o tym, że to było światło, mówią, że to był otwór, ale umownie nazwijmy to oknem, łokieć od góry i teraz jak to sobie wyobrazić? Z tego opisu wyraźnie wynika, że to nie było okno, w którym Noe popijając kawę przyglądał się, jak zmieniają się widoki, faluje morze, ale raczej mógł widzieć tylko i wyłącznie niebo. A może nawet mógł tylko przez wiarę widzieć niebo, bo widział światło. Bo prawdopodobnie to okno zostało uczynione z jakiegoś transparentnego materiału, niekoniecznie przypominającego nasze szkło, czy tego rodzaju jakby rzeczy, które są dzisiaj osiągalne ze względów rozwoju techniki. Kiedy kupuję bilet kolejowy, bo dokąd siadę, na przykład jechałem ostatnio wielogodzinną podróż do Terespola, to szukam biletu na pociąg, który będzie jechał najkrócej. A wy? Na pociąg, który będzie stosunkowo mało przeludniony, w którym znajdę taki przedział, domyślam się, że go znajdę, tak kombinuję, żeby tak było, w których będę mógł wygodnie usiąść, no i rozłożyć jeszcze nogi, wyciągnąć. Szukam takiego miejsca. Szukam oczywiście stosunkowo też taniego biletu, żeby nie musieć za dużo do tego dokładać. I my tak trochę w życiu chcielibyśmy najkrócej, najtaniej i najwygodniej. Ale łaska Boża zaprasza mnie i ciebie w podróż, która nazywa się zbawienie. I ta podróż nie ma wiele wspólnego z tego rodzaju podróżą. Wiecie, jak długo podróżował Noe razem ze swoją rodziną? Uśmiecham się, bo ta historia napawa mnie optymizmem pomimo wielkiego dramatu i tragedii, która się tam dzieje. Ale uśmiecham się do mojego Pana teraz, bo wiecie, wierzę, że Bóg wyciąga ręce, cierpliwie czeka i chce, żebyśmy ogłaszali dzisiaj także Jego zbawienie. Wiecie, jak długo podróżował? 377 dni. Biblia o tym mówi. Kiedy policzysz te wszystkie dni razem, o tak, wody opadły stosunkowo wcześniej, a jeszcze wcześniej przestał padać deszcz, ale Noe wcale nie wychodził z tego trzypokładowego statku. Nie wiem, czy wyobrażacie sobie, co tam musiało panować przez rok i 11 dni. Wydaje mi się, że wcale nie było tam wspaniałego systemu kanalizacji. Domyślam się, że Noe wcale i jego rodzina nie byli tylko w takiej kajucie, w której czuli się komfortowo, mieli klimatyzację i specjalny dostęp powietrza. Jeżeli był prawdziwym gospodarzem, to schodził często tam, najniżej. Może dlatego, że coś się zatkało. Myślę, że wtedy, kiedy był tam najniżej, najboleśniej i najdotkliwiej przeżywał grozę całej sytuacji. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, bracie i siostro, że życie pod łaską Bożą, nie tanią łaską, ale łaską wymagającą, jak mówi Paweł w liście do Tytusa, łaska się nam objawiła w tych czasach. I ona nas naucza, żebyśmy prowadzili życie, które będzie się podobało Bogu. Łaska, zbawienna dla nas wszystkich. Łaska o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Więc twoje życie pod łaską, twoje życie w łasce Bożej, twoje życie chrześcijańskie w podążaniu za Chrystusem często jest życiem, w którym spotykasz się z różnymi trudnościami, z różną niewygodą, ale chcę ci powiedzieć, pamiętaj o oknie z widokiem na niebo. Ta część stanie się zrozumiała, kiedy dojdę do trzeciej części mojego zwiastowania. Jeśli nie zanudzę was wszystkich, nie zaśniecie, ale gdyby ktoś zasnął, to obiecuję, że obudzę was przed trzecią częścią, dobrze? Noe odebrał od Pana wyraźne polecenie, wyraźną naukę. Został ostrzeżony, ale też można to przetłumaczyć, był pouczony. Co ma zrobić? Jak ma zbudować? Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Bóg postanowił podarować Noemu coś, w czym dostrzegł jego prawe serce, sprawiedliwość, ale coś, co przekraczało dalece nawet to, kim był Noe. Bo łaska zawsze jest niezasłużoną przez nas przychylnością Boga. Noe wierzył. Gdy do Hebrajczyków mówi, przez wiarę to wszystko przyjął. Przez wiarę przyjął usprawiedliwienie. Przez wiarę przyjął zbawienie. Przez wiarę dał się ocalić nie tylko on, ale i jego rodzina. I ty i ja możemy pójść za Słowem Bożym, które on kieruje do naszego życia. Noe wyruszył w podróż ku ocaleniu. Płynął tą skrzynią. Zrobił w niej dokładnie wszystko, czego oczekiwał od niego Bóg. Wiele rzeczy wykonał sam Noe. Pewne czynności wykonał sam Bóg. Powiedział do niego Bóg, że ma pokryć całą arkę smołą. Powiedział do niego Bóg, że ma zrobić z boku drzwi wejściowe oraz że ma wykonać ten otwór okienny. Któregoś razu, modląc się tutaj, już rozmyślając jakiś czas nad historią Noego, pamiętam, że kiedyś głosiłem podobne kazanie, ale dzisiaj nie chciałbym go powtarzać. Doszła do mnie taka myśl i wierzę, że ona pochodziła z Bożego serca, bo potem mnie zainspirowała do takiego poszukiwania i odkrywania Bożych prawd. Trzy rzeczy piękne, które zrobił, miał wykonać Noe na polecenia Boga. Spójrz na te rzeczy. Spójrz na to szczelne przykrycie, na tą smołę, którą przykrył szczelnie Noe całą arkę. Spójrz na te drzwi wejściowe, które, uwaga, już nie zamykał Noe, ale Biblia mówi, że sam Bóg je zamknął. Spójrz na to okno na samej górze, na ten świetlik, który musiał być także szczelny. Spójrz na to wszystko, co zrobił, co wykonał i co ma wielki, głęboki sens dla mnie i dla ciebie. I zacząłem nagle myśleć o takich trzech poziomach naszego życia pod łaską Ducha Świętego. Zacząłem nagle myśleć o tym, że wielką łaską jest to, co tam się wydarzyło, że cała arka była szczelnie przykryta smołą i zaraz o tym powiem. Że wielką łaską były te drzwi, które kazał zrobić Bóg i które Bóg sam zamknął. I to zamknięcie tych drzwi było także wielką łaską. Oraz wielką łaską było zrobienie tego okna, jak powiedziałem w tytule, z widokiem na niebo. Żebyś zawsze koncentrował się na tym, co jest niebieskie i żebyś zawsze patrzył na ziemię przez pryzmat nieba. Pomyślałem sobie o Noem, który schodził na samo dno morza arki od czasu do czasu. Wyobraziłem sobie ten skrzypiący jakby okręt, a jednak nie okręt i wcale nie łódź podwodna, a jednak tak szczelny, że mógł się tam czuć zupełnie bezpiecznie. Pomyślałem sobie o tym, co czuł, co jego nozdrza czuły, czego nie widział, pewnie niewiele tam światła docierało. Jakie odgłosy z zewnątrz przychodziły wtedy, kiedy zaczęła się ta cała nawalnica. Jak bardzo mógł się czuć zaniepokojony. A jednak pamiętał, w wierszu 14 Bóg powiedział do niego, powlecz tę arkę wewnątrz i zewnątrz smołą. I tam jest taka ciekawostka biblijna. Użyte hebrajskie słowo kapar oznacza także pojednać, odkupić i przebaczyć. Łaska Boża pomnaża się tam, gdzie grzech obfituje, mówi list do Rzymian. Łaska Boża ocala nas i objawia się tam, gdzie jest największa krzywda i największe zło i największe zniszczenie. I Bożą odpowiedzią, manifestującą łaskę Bożą w czasach największego odstępstwa, także i w dzisiejszych czasach i w czasach 2000 lat temu, było to, co się wykonało na drzewie Golgoty, na krzyżu Golgoty, na wzgórzu Golgoty, a mianowicie śmierci niewinnego baranka, Jezusa Chrystusa. I pojednanie, przebaczenie, odkupienie. Nagle człowiek znalazł się w sytuacji tego, który może przyjąć ratunek od Boga. A pokropienie krwią baranka jest czymś, z czym mógłbym przyrównać tutaj do takiego powleczenia bardzo szczelnego tą smołą całej arki. Ciekawy termin biblijny. Ten sam termin występuje tutaj, dotyczy powleczenia smołą i około 100 razy w całym Starym Testamencie, gdzie mowa jest o przebłaganiu, gdzie na przykład w Księdze Izajasza jest mowa, usunięta jest twoja wina, a twój grzech jest odpuszczony. Bracie i siostro, łaska Boża I całe Twoje zbawienie opiera się tylko i wyłącznie na tym, co uczynił dla Ciebie Jezus Chrystus. Ale chcę Ci dzisiaj powiedzieć, być może to jest oczywiste, a chcę bardzo mocno się do tego odwołać, Jego zbawienie, Jego ofiara na krzyżu jest doskonała, kompletna, skuteczna. Kiedy znajdujesz się na takim pokładzie swego życia najniższym, na tym poziomie, który mógłbym nazwać jakoś metaforycznie poziomem oczekiwania. Boże, i co dalej? Wyobrażam sobie tego Noego, który jest w tym miejscu nie przez tydzień, nie przez dwa tygodnie. Wiecie, kiedy spojrzycie na tekst biblijny, 7 rozdział opowiadający historię potopu, kończy się tym, że wody wzbierają nad ziemią 150 dni. Od momentu, kiedy Bóg zwrócił się do Noego, na samym początku objawiając mu to, co ma się stać, co ma zrobić Noe, a potem powiedział do niego, i teraz wejdź do arki, w pierwszym wersecie 7 rozdziału, mija 150 dni takiego, można to nazwać, milczenia Pana Boga. Noe jest poddawany pewnej próbie zaufania. Noe oczekuje, co dalej. Ja wiem, my znamy koniec tej historii. Dla nas jest to takie oczywiste. I tak chciałoby się właśnie porównać do tego komfortowego rejsu statkiem wycieczkowym. Ale wcale tak nie jest. Kiedy Chrystus nas zaprasza, pójdź za mną, to nie jest w ten sposób, ominą cię już teraz wszystkie problemy, nie będzie kołysało, nie będzie problemów, nie będziesz się martwił. On raczej mówi, ja będę z tobą w każdej z tej sytuacji i przejdziesz zwycięsko przez całe swoje życie. To jest bardzo ważne. Podstawą do tego jest w tym czasie oczekiwania, zaufanie w dzieło Chrystusa, w moc Jego pojednania. Wiecie co? Tak obrazowo? Zaufanie w szczelność tego wszystkiego, co zrobił Chrystus dla mnie. W szczelność tego pojednania, tego przeobleczenia. Niezależnie od tego, jak kołyszę, niezależnie od tego, jak wydaje mi się, że jest trudno, niezależnie od tego, jak wydaje mi się, że nieładnie pachnie, niezależnie od tego, jak nie widzę rozwiązania lub widzę to rozwiązanie tylko naprawdę jeszcze wiarą i sercem, niewiele słyszę, niewiele widzę, niewiele czuję poza tylko kołysaniem. Nie wiem, czy w swoim duchowym życiu, jak często doświadczacie takiego trochę sztormu, trochę kołysania, jak uczniowie na tej łodzi, którą płynęli razem z Jezusem. To jest moment, w którym Pan chce, żebym Jemu ufał, Pan chce, żebym wiedział, że On jest razem ze mną i że On pomimo wszystko kontroluje całą sytuację. A to, co ja mogę zrobić, to mogę oczekiwać na działanie Ducha Świętego. Bo 8 rozdział i 1 werset mówi, uwaga, że po tych 150 dniach wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystkie bydło, które było w arce i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Po czasie Twojego oczekiwania dzisiaj być może przeżywasz jakąś burzę, przeżywasz jakieś trudności. Bóg przypomina sobie o Tobie, ale w zasadzie to tłumaczenie mówiłoby nam, że Bóg jakby przypomina tak, jakby zapomniał, a ja chcę Ci powiedzieć, to raczej powinniśmy odczytać, i nie zapomniał Bóg o Noem. Być może przeżywasz jakieś trudności, Bóg nie zapomniał o Tobie. A ten przekład Starego Nowego Przymierza, ten współczesny mówi, i skupił Bóg swoją uwagę na Noem. Gdzieś tam jest Noe, gdzieś tam jesteś Ty. W trudnościach swego życia, a Bóg nie zapomniał o Tobie i skupił całą swoją uwagę na Tobie i mówi, córko, kocham Ciebie, synu, kocham Ciebie. I w dowód tego przychodzę z rozwiązaniem i sprawił, że powiał wiatr po całej ziemi. Ta nauka oczekiwania na Ducha Świętego kończy się ze spotkaniem się z Bożym wzrokiem. Po tych 150 dniach bez sygnału Bóg skupia całą swoją uwagę na nas. Skupia całą swoją uwagę na Kościele, A kiedy on skupia całą swoją uwagę na Kościele, to chcę wam powiedzieć, wtedy wieje wiatr Ducha Świętego. To przychodzi czas Bożego poruszenia. Kiedy jesteś w trudnościach swego życia, pierwsza lekcja, oczekuj na działanie Ducha Świętego. Zaufaj temu, że jesteś pod przykryciem krwi Jezusa Chrystusa, mocy Chrystusa i tego wszystkiego, co zrobił dla ciebie na Golgocie. Skorzystaj z tego szczelnego przykrycia, które daje ci Pan Bóg. Ale uwaga, nie pomyl tego ze szczelnym kokonem gry pozorów i roli, którą odstawiasz. To nie daje poczucia bezpieczeństwa. Wyjdź z tego, bądź prawdziwy, a przyjmij łaskę, która przychodzi z góry i Pan cię przeprowadzi. Amen? Pan cię przeprowadzi. Drugi poziom i drugi element, który wykonał Noe w swojej arce, ten poziom chciałbym nazwać takim poziomem życia rozeznawania. I tak jak tam wskazałem na łaskę tego szczególnego, szczelnego przykrycia, które nam daje Pan, tak tu chciałbym powiedzieć o łasce zamkniętych drzwi. Z boku arki umieścisz drzwi, 16 werset 6 rozdziału. A 7 rozdział i 16 werset mówi: i zamknął Pan za nim. Zamknięte drzwi to także łaska. To są te same drzwi, które wcześniej zapraszały wejść, ale z jakiegoś powodu zostały zamknięte. Raz, że już inni z nich nie skorzystali. Bóg czekał jeszcze 7 dni. Jest taki ciekawy moment, w którym Noe wchodzi do arki i jest jeszcze 7 dni. A może jednak ktoś skorzysta. A może jednak ktoś zawoła. Ale te drzwi są zamknięte przez samego Pana. Pan Jezus przedstawia się Kościołowi w Filadelfii jako ten, który ma klucz Dawida. Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, co zamyka, a nikt nie otwiera. Mówi do nich, że daje im dar otwartych drzwi, co należy rozumieć jako dar, wolność do głoszenia Ewangelii, swobodnego głoszenia Ewangelii. Ale chcę dzisiaj powiedzieć, że kiedy on zamyka drzwi, to robi to również z miłości do mnie i do ciebie i robi to nie bez powodu. Oto jakie powody znalazłem zamknięcia tych drzwi często w moim i w twoim życiu. Gdy Bóg zamyka drzwi, jest bezpiecznie. To On zamknął, a nie ja. Gdy Bóg zamyka drzwi, drugi powód, wróg ich nie wyłamie, bo to są drzwi zamknięte i zapieczętowane przez Niego. Szatan, nieprzyjaciel twojej i mojej duszy, jest słabszy od Niego. Mój Pan jest zwycięzcą. Gdy Bóg zamyka drzwi, trzeci powód, zło nie wtargnie i nie zdewastuje mojego życia. O tak, chcę powiedzieć, nie jest tak, że jesteśmy nieprzemakalni. Nie jest tak, że nie upadamy. Ale dzięki łasce Bożej, dzięki ochronie krwi Jezusa Chrystusa, dzięki Ewangelii Bożej i dzięki temu, że On troszczy się o mnie i o ciebie, kiedy On zamyka drzwi, to grzech nie przyjdzie z całą destrukcyjną siłą, żeby zdewastować mnie, bo moja jedyna ochrona jest w Ewangelii, w krwi Jezusa, w imieniu Jezus. Ile razy wezwałeś Pana wtedy, kiedy byłeś kuszony i wygrałeś tę bitwę? Dlatego, że imię Jezus, Jego krew, Jego ofiara jest silniejsza. Gdy Bóg zamyka drzwi, to chroni mnie nie tylko przed złem, które przychodzi z zewnątrz, ale jak ja Bogu za to dziękuję, chroni mnie przed samym mną. On ochrania mnie przed moją głupotą. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale wydaje mi się, że to już wiele, wiele lat temu wprowadzono w pralkach automatycznych. Wprowadzono. Chyba, że ktoś ma jeszcze taki muzealny model. Ale takie coś, czy to tak u was też działa, że jak drzwi są zamknięte i jest blokada, to nie możesz tego przypadkowo otworzyć. Ile razy chciałbyś to pociągnąć? Zapomniałeś tam coś dołożyć. Więc wyłączasz, macie też tak? Ja wyłączam wtedy. Jak tutaj wyłączyć? Poczekać, no jak najszybciej, żeby to trwało. Ja już się nauczyłem tej mojej pralki, że słucham nawet, już nie oglądam, bo tam czasami to zgasło, a ona ciągle ma zamknięte drzwi, więc ja nasłuchuję, czy już było to kliknięcie takie, że można. Cała mądrość polega na tym, że ja w swojej głupocie otworzyłbym to, a ta woda by się wylała i zalałaby, i zdewastowała wszystko wokół. Wierzę, że w duchowym życiu Bóg chroni mnie i ciebie przed nami samymi. Moje poznanie jest tylko cząstkowe, ale On wie lepiej. Ja nie sięgam tak daleko, ale On widzi wszystko. Ja nie mam mocy, ale On ma moc, On ma ratunek, On wie, jak przyjść z tym ratunkiem do twojego życia. Nie wiem, czy ci się podoba ta koncepcja. Jeżeli lubisz panować nad wszystkim, pewnie nie. Ale pewnie pralkę automatyczną masz z tym, ten model, prawda? Pokiwajcie głową. Macie ten model? O, wszyscy mamy prawie wymienione. Pewno stare pralki, ale tak już mają po prostu. Gdy Bóg zamyka drzwi, uczy mnie nasłuchiwania i rozeznawania Jego woli. Pamiętam taki moment z moim małym synkiem. Ile on miał wtedy? Rok? Miesiące? Półtora roku? Rok i parę miesięcy. Zatrzasnęły się drzwi, zostawiłem go w domu. One miały klamkę z jednej strony, od środka. On był taki krótki, że ręką nie dosięgnął do klamki. I zaczął płakać i kwilić tam z drugiej strony. A ja nie byłem w stanie przyjść do niego. Nie mogłem, bo miałem, z tej strony nie miałem ani klucza, ani nie miałem klamki. I wszystko, co mogłem zrobić, to wyciszyć to moje dziecko i powiedzieć: kochany, dasz radę, a teraz słuchaj tatusia. Wszystko, co mogę zrobić, to operować tymi jego małymi rączkami. Pamiętasz, w tamtym pokoiku jest taki mały taborecik. Przyciągnij go. I zastanawiam się, zrobi czy nie zrobi, zrobi czy nie zrobi. Zrobił. Wiecie, rodzice małych dzieci, jak to jest, jak przeżywasz, zdążysz czy nie zdążysz i co on tam jeszcze nawywija i czy poradzi sobie. Słyszę, coś szura, coś przychodzi. Mały brzdąc. Myślę, że to było jakby trochę poza jego systemem organizacji pomocy. Ale posłuchał tatę. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, słuchaj tatę. Nie sięgnąłby tak sam. Musiał wejść na to, a teraz wejdź, a teraz pociągnij za klamkę, pociągnął. Kliknęło. A teraz odsuń, nie przewróć się z tym wszystkim. Zejdź i otwórz te drzwi. Chcę ci dzisiaj powiedzieć, bracie i siostro, Bóg wie lepiej. Czy to cię pociesza dzisiaj? Bóg wie lepiej. Nasłuchuj głosu Pana. Normalne życie chrześcijańskie często to jest to życie w tym, na tym pokładzie pomiędzy. Nie jest beznadziejnie, ale też nie jest cudownie. Chcę powiedzieć, pamiętaj, że jest okno z widokiem na niebo. Chcę ci powiedzieć, nie ma fajerwerków, nie szkodzi. Ale nie idź gdzieś daleko. Posłuchaj głosu Ojca, bo za chwilę przyjdzie rozwiązanie. Posłuchaj głosu Pana, bo Jego celem jest zaprowadzić ciebie do tego spotkania z cudownością Bożej łaski, kiedy otworzy się niebo nad tobą. Rozeznawaj Boże kroki. Psalm 77, 20 werset mówi tak, psalmista się modli: prowadziłeś nas przez wody, ale nie było znać twoich śladów. Czasami mówimy, Boga nie widać, ale widać Jego ślady. A tutaj psalmista mówi: Boga nie widać i śladów nie widać, ale On nas prowadził. Słuchaj głosu Pana, nasłuchuj kroków Pana. Pierwsza Kronik 14, 15. Boży lud otrzymuje polecenie, żeby natrzeć na wroga w okolicy krzewów balsamowych. Kiedy, Panie, mam to zrobić? Czekaj. Czekaj i nasłuchuj. Kiedy usłyszysz kroki stąpające po tych krzewach balsamowych, to ja przychodzę. Moja pomoc do ciebie przychodzi. I wtedy działaj. Czy już nauczyłeś się, bracie i siostro, czekać? Czy już nauczyłeś się nasłuchiwać kroków, mimo że nie widzisz śladów? Niektórzy tłumaczą, że te krzewy balsamowe, to samo hebrajskie słowo, można tłumaczyć jako łzy. Bóg idzie po krzewach, czy jego stopy, wyobrażeniowo możemy sobie tak to po prostu na to spojrzeć, kroczą po tych krzewach balsamowych, kroczą po łzach, kroczą po moim i twoim cierpieniu. Panie, przyjdź do mojego życia. W tej trudnej sytuacji oczekiwania i rozeznawania, nasłuchiwania, Panie, chcę, żebyś przeszedł przez to całe moje doświadczenie i pomógł mi ciebie spotkać, bo wiem, że pomoc przychodzi z góry, bo wiem, że przychodzi łaska. Ale jest też ten trzeci poziom, na który chcę zwrócić waszą uwagę. Ten poziom to jest ten poziom, gdzie jest okno z widokiem na niebo. Zrobisz w arce okno. I możemy przeczytać 8 rozdział od wiersza 6 do 16, albo tylko tak przejrzeć ten fragment. To okno pojawia się w tym fragmencie, po 40 dniach otworzył Noe okno. Wypuścił kruka, który wylatywał i wracał. Potem wypuścił gołębice, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni. Gołębica najpierw nie znalazła niczego, gdzie mogłaby usiąść, wróciła do arki, wyciągnął Noe rękę, pochwycił ją. Poczekał 7 dni. 11 werset: gołębica wróciła do niego, powtórzył czynność. Pod wieczór trzymała w dziobie zerwany świeży liść drzewa oliwnego. Poczekał kolejnych 7 dni. Wypuścił gołębicę, a ona nie wróciła do niego, bo znalazła wolność. A wtedy Bóg mówi: ty też wyjdź. Ty też otwórz i wychodź. Jest ratunek, jest zbawienie. Łaska okna z widokiem na niebo. Biblia mówi, że w wierze, a nie w oglądaniu chodzimy. I im gorzej dzieje się na ziemi, tym bardziej muszę uchwycić, tym konieczniej muszę uchwycić perspektywę nieba. Bóg daje Noemu okno, w którym jakby skierowane jest na niebo, nie peryskop, nie analityczne teraz jakby penetrowanie wszystkiego, co dzieje się wokół. On musi zaufać. Wypuszcza kruka. Tego kruka chciałoby mi się trochę porównać do mojego polegania na własnym rozsądku, na mojej mądrości. Ten kruk wcale nie oddala się gdzieś daleko. Poczytałem kilka żydowskich komentarzy, które mówią o tym, że być może ten kruk krążył nad tą arką, dlatego, że był podejrzliwy wobec Noego, mówią rabini, i był również zatroskany o swoją samicę kruka. A pomyślałem sobie o moim życiu. Jak bardzo jestem otwarty na tą wolność, którą daje Duch Święty, a jak bardzo polegam na samym sobie, kręcę się wokół własnego pępka, interesuję się tylko tym, żeby było dobrze i wszystko kontrolowane przeze mnie. A Bóg mówi: to teraz zostaw tego kruka i teraz wypuść gołębicę. I gołębica w Biblii jest symbolem Ducha Świętego. Kiedy Pan Jezus Chrystus, czytamy w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 16 werset, został ochrzczony, otworzyły mu się niebiosa i Duch Święty w postaci gołębicy stąpił i spoczął na nim. Bracie i siostro, to jest werset, który pokazuje nam, co Bóg pragnie dać nam dzisiaj. Jeżeli przeżyłeś w swoim życiu jakieś kłopoty, trudności, nie zrażaj się. Jeżeli oczekiwałeś, rozeznawałeś, czekałeś na Jego głos, Bóg zaczął mówić do ciebie, Bóg ma dla ciebie coś jeszcze. Spotkanie z pełnią Jego łaski w osobie Ducha Świętego. On ma dla ciebie dzisiaj spotkanie z otwartym niebem. Czy mogę zaprosić zespół, żebyśmy mogli zacząć uwielbiać Pana? I będziemy za chwilę razem wspólnie się modlić. Wyjdźcie proszę i stańcie przy instrumentach. Za chwilę będziemy razem Boga wielbić. Możecie już nawet zacząć coś nucić. I pozwólcie, że dokończę to słowo, mówiąc o tym niebie, do którego nas prowadzi Pan. Gdyby gołębica znalazła miejsce na spoczynek, nie wróciłaby. Gdyby gołębica z braku drzew miała gdzie odpocząć, zostałaby tam. Ale nie miała, bo nie mogła założyć gniazda. A gniazdo to owocne życie. Czy potrzebujesz owocnego życia? Chcę ci powiedzieć, jest okno z widokiem na niebo. Gołębica wybrała wolność. Potrzebujesz wolności? Chcę ci dzisiaj powiedzieć, otwarte niebo, okno z widokiem na niebo jest rozwiązaniem dla mnie i dla ciebie. Jest łaską, którą Pan chce okazać tobie dzisiaj. Otwarte niebo dla Pana Jezusa było miejscem, w którym to Duch Święty na Niego spoczął. Dzisiaj Pan chce objawić tobie swoją łaskę. Dzisiaj Duch Święty, Jego wolność i powiew wiatru jest Bożą odpowiedzią na trudne okoliczności twojego życia. Dzisiaj możesz doświadczać łaski Bożej, żyjąc w szczelnym przykryciu doskonałej miłości, którą Chrystus ofiarował za mnie i za ciebie. Dzisiaj możesz doświadczyć cudowności Bożej łaski wtedy, kiedy w tarapatach i w kłopotach nie widzisz rozwiązania, nasłuchując Jego głosu. On mówi do mnie i do ciebie. Ochrania cię przed samym sobą. Ochrania ciebie przed złem. Naucza ciebie. Dzisiaj możesz doświadczyć łaski spotkania z otwartym niebem. Przyjdź do Jezusa. Czy ktoś pragnie tego? Jeśli pragniesz, powstań. Jeśli pragniesz, powstań. Jeśli pragniesz powiedzieć: Jezu, Ty doświadczyłeś otwartego nieba i ja chcę doświadczyć otwartego nieba. I bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, ze względu na to, że żyjemy w Nowym Przymierzu, a ofiara Jezusa Chrystusa jest doskonałą ofiarą, chcę ci powiedzieć, dzisiaj Bóg otwiera niebo dla mnie i dla ciebie dzisiaj w tym miejscu, gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych, On jest pośród nich obecny. Duch Święty chce ciebie leczyć. Duch Święty chce ciebie dotykać swoją mocą. Duch Święty chce ciebie znaleźć w najtrudniejszej sytuacji twojego życia. Wejdź pod ten dach Bożej łaski. Zbliż się do tego okna. Do tego okna, w którym być może był jakiś drogocenny kamień i załamywał światło. I to światło wpadało do wnętrza. I Bóg chce wlać dzisiaj światło do twojego wnętrza.